Dzień dobry. Razem ze mną jest profesor Robert Frisiak, szef Towarzystwa Naukowego Lekarzy Chorób Zakaźnych i Epidemiologów, członek Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan profesor również w mundurze galowym, czyli w białym fartuchu. Kłaniam się nisko, z szacunku skłaniam się więc. No ale zaczynamy poważnie pytaniem od tego, czy szczepienia przeciwko COVID-owi powinny być obowiązkowe, biorąc pod uwagę, że co trzeci Polak po 55 roku życia nie chce się szczepić, a co drugi po 80 jeszcze nie został zaszczepiony, bo nie mógł albo nie potrafił się zarejestrować. To wygląda na to, że tutaj spotkamy pewną barierę.
No, jestem absolutnie przeciwny robieniu czegoś na siłę, nakładaniu obowiązków, zanim nie wykorzystamy zachęt, zanim nie wykorzystamy marchewek, nie powinniśmy używać kijka. Tak więc tych marchewek potrzeba nam jak najbardziej. Powinniśmy stosować metody, które zachęcą, które nawet dadzą profity jakiejś osobom zaszczepionym, które ułatwią im życie, które sprawią, że więcej osób będzie chętnych.
Czyli pan mówi nie siłą, a perswazją.
Nawet nie perswazją. Człowiek działa bardzo często z wyrachowania, więc nie ma się co oszukiwać. Perswazję to już wyczerpaliśmy. Bo chyba trudno sobie wyobrazić, żeby jeszcze można bardziej reklamować, mówić o tym, że no nie wierzę, że do kogokolwiek w Polsce nie dotarła informacja, że może się zaszczepić, żeby nie dotarła informacja, jak groźny jest COVID. Inna sprawa, czy wierzy w to, czy nie, prawda?
Ale informacja dotarła. Panie profesorze, doktor Artur Zaczyński, też członek Rady Medycznej przy premierze ze szpitala Wołoskiej, szpitala MSWiA, ma pomysł, który mnie się bardzo podoba. Otóż zdaniem doktora Zaczyńskiego należałoby po prostu ogłosić, że zaraz szczepionki się skończą. I kto pierwszy, ten lepszy, bo zaraz nie będzie.
No tak to by się bardzo pasowało w polską mentalność. Pamiętamy, a nie, pan nie pamięta, pan jest za młody.
Niestety rozczaruję pana, ale pamiętam pewnie.
Prehistorycznych, czasów kartkowych, gdy jeżeli na kartki były papierosy, to nawet rodziny niepalące nabywały te papierosy.
Ja pamiętam więcej, proszę pana, jako przedszkolak chodziłem na spotkanie z żołnierzami i dzieci przedszkolne, uwaga, żeby tam pójść do tych żołnierzy, żeby coś im dać, to dzieci przedszkolne nosiły im papierosy. No. Więc pamiętam i takie rzeczy, ale dobra.
Pytanie, ile wypalały po drodze?
Panie, ale ja tylko z filtrem. Panie profesorze, zostawmy papierosy, bo sprawa jest poważna. Panie profesorze, w tej chwili w pełni zaszczepiło się no, niespełna 4 miliony Polaków. Dzisiaj pewnie to będą 4 miliony. W ogóle ilość szczepień to 14 milionów. Kiedy my osiągniemy odporność stadną? I pytam o dwie liczby. Po pierwsze datę. Mniej więcej, a po drugie, ilu nas się musi zaszczepić, żebyśmy tę odporność stadną osiągnęli?
No więc zacznijmy od tego, że te dane nie są takie tragiczne, bo spójrzmy na to z perspektywy całej Europy. Ja pozwoliłem sobie dla potrzeb pewnej prezentacji, którą dzisiaj mam zresztą w Polskiej Akademii Nauk przedstawiać, przygotować taką analizę z całej Europy i jesteśmy typowymi średniakami. Koło nas są wszystkie te najważniejsze kraje europejskie z podobnymi odsetkami zaszczepionych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Także.
No dobrze, nie, ale ja nie mówię tego tonem ani krytyki, ani specjalnej pochwały,
tak,
tylko to jest tonem informacji.
Ale w wielu wystąpieniach słyszymy taką przyganę, prawda, że to za mało, że to tak mało, albo w podtekście gdzieś to brzmi. Nie, Polska szczepi w takim tempie średnim jak
Europa. Ale panie profesorze, no, ale wrócę do pytania. Ilu z nas, dorosłych Polaków, musi się zaszczepić, byśmy osiągnęli odporność stadną?
No pamiętajmy, że na odporność stadną składa się niestety na tą chwilę przede wszystkim ta grupa, która miała kontakt z wirusem i wytworzyła odporność. Niestety pamiętajmy, że ta grupa stopniowo z upływem czasu będzie nam się wykruszała. To nie będzie szybki proces, będzie powolny. Wykruszała dlatego, bo będzie traciła tą odporność.
No dobrze, ale profesorze, reszta będzie miała szczepienia. Ilu nas musi się zaszczepić?
No więc tak, ta grupa to jest około 50%. Musimy w związku z tym, żeby osiągnąć 70%, zaszczepić jeszcze 20%. Ale pamiętajmy, że...
70% dorosłych Polaków, tak? Dorosłych Polaków jest w tej
chwili... Musi nabyć odporność.
Musi nabyć odporność. Albo
50
przez...
już ma, bo miało kontakt z wirusem.
50% Polaków?
Ale. Wśród tych szczepionych pamiętajmy, że zapewne połowa, o ile nie więcej... też już przebyła.
Dobrze, profesorze, mamy 31 milionów dorosłych Polaków mniej więcej.
Musimy przynajmniej 40% zaszczepić, żeby osiągnąć te 70%.
Jeśli dobrze liczę, to co najmniej te 20 milionów, o których mówił premier Morawiecki, powinno być zaszczepione. 20% milionów Polaków. No to nam jeszcze trochę brakuje. Panie profesorze, dobrze, w tej chwili otwierane będą szkoły podstawowe, szkoły średnie. Niektórzy już się obawiają, że to spowoduje jakiś gwałtowny wzrost zachorowań. Inni uspokajają, że gwałtownego nie będzie, że będzie nawet nieznaczny. To ja zacznę trochę od tyłu najpierw. Czy młodzież powinna być szczepiona?
No, tak, oczywiście, że powinna być szczepiona. Wtedy tylko, gdy Europejska Agencja do Spraw Leków zatwierdzi szczepionki, dokona zmian w charakterystykach produktów leczniczych, wtedy natychmiast powinno być wdrożone szczepienie wśród stosownych grup wiekowych młodzieży i dzieci.
Znana nam z seriali o handlarzach narkotyków Amerykańska Agencja do Spraw Leków już zatwierdziła szczepionkę Pfizera dla wszystkich powyżej 12 roku życia. Myśli pan, że u nas będzie podobnie?
Tak, myślę, że Europejska Agencja jest niestety z pewnym opóźnieniem zawsze w stosunku do FDA, ale to jest myślę, że kwestia dni. Bo nie ma żadnych sygnałów, aby były jakiekolwiek wątpliwości.
To jak to będzie w Polsce? To jak to będzie w Polsce pana zdaniem? To znaczy, kto w Polsce powinien być szczepiony w tej chwili? Znaczy, jak już będą zaszczepieni wszyscy dorośli, to rozumiem, że co, że młodzież, mówi się o młodzieży po 16 roku życia, tak?
No jeżeli będzie jeszcze młodsza grupa, to też po 12. Także w tym momencie to jest kwestia tylko logistyki, bo to przecież zależy od tego, jaką mamy przepustowość punktów szczepień i ile szczepionki jednoczasowo jest dostarczanej. Także spodziewam się, że w początkowym momencie, gdy szczepionka stanie się dopuszczona, będzie duże zainteresowanie i trzeba będzie tą kolejkę jakoś regulować. Natomiast to później...
Ostatnie pytanie w tej części, panie profesorze, to pytanie właśnie o to otwarcie szkół. Czy nie obawia się pan, że to jakoś radykalnie spowoduje radykalny wzrost liczby zachorowań? Czy mamy się obawiać powrotu trzeciej fali?
Ja zrobiłem ostatnio taką prostą analizę. Nałożyłem na krzywą R, wskaźnika R.
Nie, panie profesorze.
To jest legendarny, ale proszę posłuchaj. To jest legendarny wskaźnik, który już wszyscy powinni wiedzieć, co oznacza. On przepowiada fale zachorowań, zakażeń. I on przepowiedział obie fale z wyprzedzeniem 2-3 tygodniowym. Nałożyłem to na częstość występowania zakażeń w grupach dzieci szkolnych. I okazało się, że się pokrywa. Zakażenia w grupie dzieci szkolnych przepowiadały fale. W tej chwili wskaźnik R nam zaczął wzrastać. On spadł do bardzo niskiego poziomu, poniżej 60. i nagle zaczął wzrastać. I to jest związane ściśle z puszczeniem najmłodszych dzieci do szkół. Niestety.
Radio RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytamy, czy mamy się czego bać, ale też będziemy optymistycznie, bo w końcu idą wakacje i miejmy nadzieję, że to będą już w miarę normalne wakacje.
Zdecydowanie. Always look on the bright side of life.
No więc będziemy patrzyli, proszę Państwa, na tę jaśniejszą stronę mocy. Zapraszamy, zostańcie z nami. Ja, słuchacze RMF FM, serdecznie żegnamy i kłaniamy się nisko. To panie profesorze, żeby nie straszyć, ale jednak muszę to dokończyć. Pan mówi, że ta krzywa R, niech się pan nie gniewa, ale to tylko pan wie, o co chodzi. I ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest krzywa R. Może jestem...
Nawet RMF zaczyna się od R.
Dobrze, okej, ale może jestem jakimś szczególnym przypadkiem tłuka, ale naprawdę nie wiem, co to jest krzywa R. W każdym razie, pan mówi, że jakaś krzywa rośnie i to jest... No, ja się boję, jak rośnie taka krzywa. Chyba, że... No dobrze, ale mam się bardzo bać, że jak te dzieci pójdą do szkoły, to wszystko tutaj grzmotnie i co, i mam uciekać do Afryki na wakacje na 2 miesiące? Przecież mnie tam nie przyjmą, na wszystko pozamykane.
Znaczy ja bym chętnie pojechał do Afryki, ale też trochę się boję tam jechać. Wolę zostać tu, bo tu będzie bezpieczniej jednak. Więc musimy się oczywiście obawiać, ale nie aż tak bardzo.
W takim razie ja jadę na Podlasie, tam jest bezpiecznie. Ja się zaszyję w takim lesie, że... No dobra, ale serio. Pytam o otwarcie, otwarcie
on
szkół.
On zawsze nam przepowiadał, wzrost tego wskaźnika zawsze nam przepowiadał kolejne fale, te dwie fale, które mieliśmy. On również zapowiedział tą pierwszą sprzed roku, tylko że wtedy podjęto działania bardzo wcześnie i to nadmierne, a społeczeństwo było bardzo zdyscyplinowane, bo przestraszone Lombardią, Wuhan, prawda, tymi tak, obrazkami. Natomiast w tej chwili ten wskaźnik po spadku do najniższych poziomów, jakie kiedykolwiek były notowane, zaczął rosnąć. On nadal jest na bardzo niskim poziomie. Polska, jeżeli porównamy znowu wśród krajów europejskich, ma jeden z najniższych tych wskaźników rokujących co do dalszego przebiegu.
Czyli generalnie, panie profesorze, mógł pan nam oszczędzić te informacje?
Bo mamy go obserwować, nie bojąc się, i czuwając, żeby nie popełnić błędu.
Panie profesorze, dobrze, no to jeszcze pozostając w klimacie serio i jeszcze trochę mniej mało optymistycznym, jest coś takiego, no my jako widzowie jesteśmy karmieni informacjami z mediów. Mówię teraz, będąc też dziennikarzem, ale jednocześnie również odbiorcą. No jak ja oglądam sobie w telewizji, nie musi być Polska, żeby nie było, że to jest jakaś deklaracja polityczna w tej czy w tamtej. Może być telewizja angielska. Jak ja sobie oglądam w BBC, panie profesorze, to co się dzieje w Indiach i słyszę o tym, że świat naprawdę serio niepokoi się tym wariantem indyjskim koronawirusa, no to ja muszę zadać panu pytanie, czy mamy się czego bać? Czy szczepionki, które przyjmujemy, będą na przykład pomagały ewentualne przechorowanie lżejsze te koronawirusa w wersji indyjskiej?
Dobrze, więc pomyślmy sobie logicznie, no bo na tą chwilę nie mamy jeszcze wyników badań nad tym, czy szczepionki stosowane aktualnie chronią nas przed tym wariantem. Otóż w Indiach mamy cały czas ogniska zakażeń wariantem brytyjskim. W Indiach stosowana jest szczepionka również, która bazuje de facto na szczepionkach, które są u nas dostępne. One są produkowane generycznie, jako generyczne szczepionki w Indiach, ale to jest ta sama technologia, oparta o te same antygeny, o te same struktury antygenowe. W związku z tym widzimy, że w Indiach te szczepionki jednak działają.
Czyli Hindusi się szczepią de facto tymi samymi szczepionkami, co my?
Tak, tylko że one inaczej się nazywają, no tak, są produkowane przez firmy generyczne. Indie są największym na świecie producentem leków generycznych. Oni mają przekazywane patenty przez firmy i robią to w sposób legalny dla krajów trzeciego świata. Tak było z lekami przeciw AIDS, tak było z lekami przeciw zakażeniom HCV i tak jest ze szczepionkami. Natomiast druga strona jeszcze jest taka, że przecież w Wielkiej Brytanii, jaki kraj europejski ma największy kontakt z Indiami? No oczywiście Wielka Brytania.
To oczywiście,
kraj, który został zaszczepiony AstraZeneca przede wszystkim i Pfizerem. I co się dzieje? Na pewno jest napływ ludności z Indii, kontakt z ludnością Indii, bo są powiązania rodzinne. Połączenia lotnicze cały czas funkcjonują i nie obserwujemy jakiegoś wzrostu zachorowań w Wielkiej Brytanii, które można by było powiązać z wariantem brytyjskim. Więc na razie w oparciu o te pośrednie dowody, pośrednie, bo nie bezpośrednie, na razie bezpośrednich nie mamy, możemy przypuszczać, że nie taki diabeł straszny jak domarł.
Panie profesorze, dobrze, to jak już ktoś ma to nieszczęście i zachoruje na COVID, mimo przeróżnych tam szczepionek i tak dalej, to rodzi się pytanie, czemu my, polski rząd i my, wy, władze medyczne, nie zezwalacie na to, by ludzie leczyli się cudownym lekiem, sprawdzonym przez wybitnych specjalistów, doktora Bodnara i innych, jakim to lekiem jest amantadyna? Ciągle o tym słyszę, wszyscy się dopytują, słuchacze dopytują, dlaczego wy nie pozwalacie leczyć amantadyną? Przecież to działa.
Panie redaktorze, to nie do nas pytanie. Dlaczego ci wspaniali naukowcy, którzy głoszą taką cudowność tego leku, nie prowadzą intensywnie badań? Przecież to niedługo będzie rok, jak zaczęliśmy słyszeć. Doktor Bodnar właśnie opublikował, zamieścił na stronie internetowej pod presją chyba naszą wyniki, też za dużo powiedziane, zaprezentował to, co zaobserwował u 55 pacjentów.
No tak, nie
55,
jest to...
a mówił o 3000. Jakiż to jest dowód? To nie jest dowód naukowy, to nie jest dowód medyczny, to nie jest praca też naukowa, to jest seria przypadków, która nie została jeszcze opublikowana. Jest w formie preprintu, czyli wersji, którą może sobie każdy umieścić online, nierecenzowaną, nieanalizowaną. Z drugiej strony mamy dwa badania kliniczne, na które poszły bardzo duże pieniądze. Szczerze mówiąc, ja bym marzył, żeby dostać takie pieniądze, jakie dostały dwa ośrodki na badania amantadyną. I okazuje się, wczoraj się dowiaduję, że po wielu miesiącach przygotowań do tych badań 8 pacjentów dopiero zrekrutowano w jednym, a w drugim zdaje się kilkunastu.
Ale dobrze, ale panie profesorze, ale to wiemy, że ludzie burzy, wiemy, że ludzie i tak się leczą. No. I to...
autorzy tej burzy przede wszystkim sami muszą udowodnić, że to działa.
Na nie, razie nie, ale nie, sekundę, profesorze, nie, to ja się do końca nie zgodzę. To znaczy jednak z całym szacunkiem, no pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która sama leczyła się amantadyną, ona nie jest lekarką i nie będzie prowadziła badań nad amantadyną. Ona sama się wyleczyła i jak rozumiem wierzy, że to pomaga. Od leczenia są lekarze, jeżeli się zgodzimy z tą dość oczywistą tezą. No a od wydawania leków profesorowie, lekarze, farmaceuci.
No i właśnie, panie redaktorze, Europejska Agencja Badań nad Lekami, Amerykańska Agencja Badań nad Lekami, Polska instytucja regulująca dostęp do leków nie wydały decyzji, nie wydały akceptacji.
Ale właśnie to ja pytam dlaczego. Ja pytam, dlaczego nie wydały.
Dlatego, ale wytłumaczyłem, bo nie ma wyników badań, które by potwierdziły skuteczność tego leku.
Ale nie ma tych wyników badań, bo się tych badań nie prowadzi, czy dlatego, że są badania, ale lek okazał się nieskuteczny?
Na tą chwilę jest jedno badanie, które wykazało nieskuteczność i to trwają badania, których jakoś dziwnie trudno jest rekrutować pacjentów. Nie wiem dlaczego, bo ja bym zrekrutował szybko.
No ale sam pan sobie odpowiada. No, z niewiadomych powodów nie rekrutuje się pacjentów.
No ale dla mnie jest bardzo dziwne, że osoby, które bardzo reklamują ten lek z jakichś powodów, nie wiem jakich, nie chcę sugerować jakich.
No nie, ale panie profesorze, no z całym szacunkiem...
Które reklamują, one zaczęły robić badania. I te badania im nie idą. Dlaczego nie idą? No to do nich to pytanie. Dobra, ale jeszcze, panie redaktorze, bo musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, tak, bo pewnie zbliżamy się do końca. Tak. Ja nie wierzę, że w odniesieniu do COVID-19 będziemy mieli jakikolwiek lek przeciwwirusowy, który będzie skuteczny. Naprawdę skuteczny.
Ale dlaczego pan w to nie wierzy? Bo nie ma, bo w przypadku innych chorób nie ma takich leków, czy ta jest wyjątkowo wredna?
Ta choroba jest troszkę inna. Proszę zobaczyć, dlaczego mamy trudność z opanowaniem tej epidemii. Ponieważ wirus namnaża się w organizmie człowieka w najwyższych stężeniach przed wystąpieniem objawów. A proszę mi odpowiedzieć, kiedy działa najlepiej lek przeciwwirusowy? Wtedy, kiedy jest wirus. Wniosek z tego, że żeby lek przeciwwirusowy mógł być skutecznie zastosowany, musiałby być zastosowany na 2-3 dni przed wystąpieniem objawu.
To jest raczej mało prawdopodobne, zgoda. To jest raczej mało prawdopodobne. Jak już ktoś ma wirusa, to wtedy się leczy, no, a nie wcześniej.
To znaczy, wie pan, będziemy mogli mieć lek, który jest silnym lekiem przeciwwirusowym i działa profilaktycznie. Czyli na przykład będzie można zaoferować ten lek rodzinie pacjenta, który zachorował, czyli zastosować go prewencyjnie.
No dobrze, natomiast to, nie wierzę, rozumiem, że cała, tak naprawdę cała nasza i tak energia idzie w tę stronę, by się nie zakażać, a nie by tę chorobę, zwalczać. No dobrze, panie profesorze, jednym ze sposobów na to, byśmy żyli w miarę normalnie i by niektórzy mogli sobie jechać na wakacje, ci, którzy mogą, mają być te certyfikaty unijne. Pan jest zwolennikiem certyfikatów dla zaszczepionych?
No przecież na początku powiedziałem, że jestem zwolennikiem każdej marchewki, którą da się tylko wykopać. Więc to jest jedna z marchewek.
To jest jedna z marchewek. Rozumiem, że taki certyfikat w czym miałby pomóc posiadaczowi?
No chciałbym, żeby pomógł w jak największej ilości aktywności. No przede wszystkim zapewne w podróżowaniu, co przed wakacjami dla wielu osób będzie cenne i chcę wierzyć, że nawet te osoby, które wahały się ze szczepieniem, jeżeli będą miały perspektywę skorzystania z wakacji za pomocą takiego certyfikatu, no jednak zaszczepią się.
Panie profesorze, pan się wybiera na wakacje?
Tak.
A dokąd, jeśli można spytać?
Mazury głównie.
Mazury głównie.
Niedaleko ode mnie.
No tak, od pana to... Nie no, właściwie co to znaczy niedaleko?
No to jest 1,5 godziny jazdy. Jedno miejsce 1,5 godziny, drugie trochę dłużej. No. No nie będę reklamował. Tylko zresztą...
Proszę nie mylić Mazur z Warmią. Jako Warmiak.
A więc dobrze. Jedno miejsce to Mazury, drugie Warmia.
A widzi pan. I tu pana mamy. Jednak chciał pan umniejszyć rangę Warmii, na co oczywiście jako Warmiak, wyłącznie z urodzenia, co prawda, nie z wychowania, ale jednak nie mogę pozwolić. Więc Warmia i Mazury. I to bardzo, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Więc panie profesorze, miłego wypoczynku, ale zanim...
No, jeszcze kupa czasu.
No właśnie, zanim to nastąpi, to wie pan, ja panu życzę jak najmniej pracy. Tak po prostu, zupełnie w naszym własnym wspólnym interesie życzę panu jak najmniej pracy.
Panie redaktorze, w tej chwili my pomalutku się od COVID-ujemy, ale teraz praca będzie nad tym, co zostało pozostawione odłogiem przez ten ponad rok.
Tak, to jest...
Proszę pamiętać, że system opieki zdrowotnej przestawił się na inne tory. My w tej chwili będziemy musieli dużo pracy wykonać, żeby przywrócić. Jeszcze cały czas z tyłu głowy będzie ta niepewność, że we wrześniu być może... Nie w takim rozmiarze, ale koszmar jednak wróci.
Pan się obawia, że wróci koszmar?
To znaczy może za dużo powiedziane koszmar, ale jeżeli nie uda się zaszczepić dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego, to możemy mieć znowu zwyżkę. Tak jak powiedziałem, dla mnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że źródłem szerzenia się zakażeń są właśnie dzieci, które się skupiają, wymieniają się między sobą wirusami i między innymi tym wirusem.
No właśnie. No to już każdy niech sam decyduje, czy będzie szczepił swoje dzieci. Ja swoje będę szczepił, jeśli tylko będzie taka możliwość. I też innych zachęcam. Szczepmy się, ludzie, bo to przykład Izraela, czy Ameryki, czy Wielkiej Brytanii.
Czy w Izraelu żyją głupi ludzie?
Nie wyglądają na specjalnie głupich, wręcz przeciwnie.
Historia tak pokazywała.
No więc właśnie, no więc skoro oni na to wszystko już wpadli, to idźmy tym sposobem, a nie musimy wymyślać koła na nowo, już raz je wymyślono. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wie pan, że stanie się pan po tej rozmowie i tak przedmiotem hejtu.
Nie czytam hejtów na szczęście.
No więc chciałem to panu właśnie zarekomendować. Proszę nie czytać. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.